Zbigniew Herbert, studium przedmiotu.
Wzywałeś mnie, Sokratesie.
Krytonie, proszę cię, siadaj. Bardzo mi jesteś potrzebny.
Pewnie coś w rodzaju testamentu.
Nie, nic podobnego. Ja się tutaj samymi głupstwami zajmuję. Czy nie przypominasz sobie, jak nazywał się nasz wspólny kolega? Taki mały, rudy chłopak. Mieszkał koło nas na rogu ulicy Sandalników. Bawiliśmy się zawsze razem.
Chyba Menajchmos. Wyjechał potem z rodzicami do Miletu. Miał zajęczą wargę.
Tak, to ten.
Menajchmos, rudy, z zajęczą wargą. Bardzo silny. Na rękę wszystkich kładł. Ale w zapasach ty byłeś lepszy. Jak już kogo wziąłeś w podwójną klamrę, ani zipnął.
A pamiętasz wyścigi naszych okrętów?
Oczywiście. Najlepsze były okręty skory. Nigdy nie tonęły. Żeby szybciej płynęły, przytwierdzało się do dna kawałek żelaza. Sezon zaczynał się na północnym potoku w połowie kwietnia. Meta była koło mostku. Kto wygrywał, zabierał okręty przeciwnika. Raz wygrałeś z Menajchmosem. Nie mógł przeboleć straty. Zaczaił się na ciebie i uderzył kamieniem. Rozciął ci czoło. Myśleliśmy, że cię zabił.
Kiedy przyszedłem do domu, miałem twarz zalaną krwią, ale mimo to dostałem od mamy lanie, a wszystkie okręty poszły do pieca. Tak, tak, Krytonie. Każde zwycięstwo zaprawione jest klęską.
Tak, tak, Sokratesie. W szkole nie mogli sobie z tobą dać rady. Potem jak coś zbrojono i nie było sprawcy, mówiono, to pewnie ten diabeł Sokrates.
A z chrabąszczami ten kawał pamiętasz?
A jak pożar zrobiłeś na korytarzu? O mały włos nie spaliła się Buda. Antyfon wrzeszczał, jakby go obdzierano ze skóry.
Antyfon? To ten gramatyk.
Nie, ten od geometrii. Strasznie nudny. Mówił przez nos. Słuchajcie, matołki, czemu równa się tangens alfa? Tangens alfa równa się...
Czy to ten, który nie lubił znajdować zaskrońców w swojej kieszeni?
On. Wiesz, śnią mi się czasem egzaminy. Pytają, a ja nic. Nawet nie wiem, czemu równa się suma kątów w trójkącie.
Stare to były czasy.
Piękne. Mimo, że mieliśmy ręce i pośladki czerwone od dyscyplin.
Ilu nas zostało?
W Atenach dwóch. Reszta wyemigrowała, pomarła.
Dlaczego tak patrzysz na mnie?
Szukam w twojej twarzy...
Czego?
...blizny od kamienia Menajchmosa.
Zarosła pewnie. To było dawno.
Przesuń się bliżej. To było tuż nad łukiem brwiowym. Jest. Mała jak obol, ale jest. Co? Nie ma wątpliwości.
Dziękuję ci, stary. Mieć koło siebie w takiej chwili człowieka, który pamięta nasze dzieciństwo, to jednak pomaga.
Zamknę ci oczy. Cóż więcej mogę zrobić?
No, pogadaliśmy sobie.
Tylko myślę, że te wspomnienia rozmiękczają człowieka.
Ani trochę. Teraz mogę powiedzieć zupełnie spokojnie. Był sobie człowiek imieniem Sokrates.
Witaj, mistrzu!
Dzień dobry. Może Ksenofont powie, o czym mówiliśmy ostatnio.
Ostatnio rozważaliśmy prawdziwość równania rozum równa się dobro, dobro równa się szczęście. Podaliśmy definicję tych pojęć, szereg przykładów z życia, potem była dyskusja.
Kto zabierał głos?
Ja.
Słuchamy, Ksantiaszu.
U nas w Tebach żył bardzo mądry człowiek imieniem Sofron. Kiedy umarła mu córka, powiesił się.
Tak było. I nikt nie mówił, Sofron przed śmiercią zgłupiał. Tylko to była jego jedyna córka.
Ja cię pytałem, Sokratesie, dlaczego Edyp, który był niewątpliwie mądry i dobry, nie był szczęśliwy. Mądrość jest jednym z warunków szczęścia, ale jest jeszcze przeznaczenie.
Kiedy budzę się w nocy i uświadamiam sobie nagle, że jestem, odczuwam ból. Wtedy powtarzam twój katechizm. Kim jesteś człowiekiem? Kim jest człowiek zwierzę śmiejące się i rozumne? Co trzeba człowiekowi wiedzieć? A szczęście? Szczęście jest dzieckiem wiedzy. Wtedy zamiast lęku czuję w sobie pustkę. Dotykam twarzy. Znów wraca lęk.
Sądziłem, że dorośliście do abstrakcji. Tymczasem wy naprawdę rozumiecie tylko obrazy. No cóż, za mało czasu na nauczanie mądrości. Więc może parę uwag z zakresu higieny. Laches, ty zdaje się nie jesteś niedoszłym poetą.
Nie, Sokratesie. Uczyłem się rzeźby.
Masz zatem kwalifikacje na filozofa. Wyobraź sobie, Lachesie, że masz w piaskowcu wyrzeźbić głowę Apollina. Co ci do tego potrzeba?
Narzędzi i bloku.
Czy możesz wyobrazić sobie blok piaskowca?
Zanim to powiedziałeś, wyobraziłem sobie.
Widzisz, doskonale się rozumiemy. Będzie to zatem biały sześcian. Załóżmy, że będzie to sześcian o gładkich ścianach, a stosunek szerokości do długości będzie budził w nas uczucie zadowolenia. Teraz uderzasz dwutem.
Zanim uderzę, myślę, że kamień ginie. I nie wiadomo, czy to, co się z niego wyłoni, będzie doskonalsze od prostego sześcianu o pięknych proporcjach.
Tak, ale teraz już wiesz, że wszystkie rzeczy tego świata rodzą się z prostych kształtów i do nich kiedyś powrócą. Spójrz chłodno na linie zamykające przedmioty. Widzisz stożki, kule, sześciany. Są bez barwy. Leżą w przestrzeni, jakby je ułożyła ręka szukająca ładu. Spośród wszystkich zmysłów najmądrzejsze są oczy. Oczy chronią duszę od zamętu. Uleczy was spokój, jaki zsyła linia gałęzi położona na tło zimowego nieba. Ty, Fedonie, jeśli budzisz się w nocy, zapalaj światło. Nie leż w ciemnościach, bo wtedy zatopią ciebie mętne muzyki. Zapalaj światło i obserwuj przedmioty swego pokoju. Wszystko jedno, co może to być sandał albo krawędź stołu. Nauczcie mi się skorupy świata, zanim wyruszycie szukać jego serca. Koniec na dzisiaj. Żegnam was. Nie miejcie do mnie żalu, że niewiele was nauczyłem. Uczenie to w ogóle trudna rzecz. Przekonacie się, gdy będziecie ojcami. Sokrates pozdrawia drzewo za oknem. Teraz wiemy oboje, że wszystko, co ma się zdarzyć, przychodzi do nas. Losu nie należy szukać, mówiłeś. Trzeba dojrzewać, rosnąć w górę, rzucać nasiona i cień, czekać, aż kiedy przyjdzie to, co ma przyjść, przyjąć, cokolwiek to będzie, wiatr wiosenny czy topór. Mam głowę pełną siwych włosów i ładu. Ty masz głowę pełną zielonego szumu. A jednak od ciebie nauczyłem się mądrości trwania. Korzeniom twoim kłania się Sokrates.
Uczmy się skorupy świata, zanim wyruszymy szukać jego serca.
Próba opisu. Naprzód opiszę siebie. Zaczynając od głowy. Albo lepiej od nogi. Albo od ręki. Od małego palca lewej ręki. Mój mały palec jest ciepły, lekko zgięty do środka, zakończony paznokciem. Składa się z trzech członów. Wyrasta wprost z dłoni. Gdyby od niej był oddzielony, byłby sporym robakiem. Jest to osobliwy palec. Jedyny na świecie mały palec lewej ręki dany mi bezpośrednio. Inne małe palce lewej ręki są zimną abstrakcją. Z moim mamy wspólną datę urodzin, datę śmierci, wspólną samotność. Tylko krew, skandująca ciemne tautologie, spina dalekie brzegi nicią porozumienia.
Przedmioty. Przedmioty martwe są zawsze w porządku i nic im niestety nie można zarzucić. Nie udało mi się nigdy zauważyć krzesła, które przestępuje z nogi na nogę, ani łóżka, które staje dęba. Także stoły, nawet kiedy są zmęczone, nie odważą się przyklęknąć. Podejrzewam, że przedmioty robią to ze względów wychowawczych, aby wciąż nam wypominać naszą niestałość.
Kamyk. Kamyk jest stworzeniem doskonałym, równy samemu sobie, pilnujący swych granic, wypełniony dokładnie kamiennym sensem. O zapachu, który niczego nie przypomina, niczego nie płoszy, nie budzi pożądania. Jego zapał i chłód są słuszne i pełne godności. Czuję ciężki wyrzut, kiedy go trzymam w dłoni i ciało jego szlachetne przenika fałszywe ciepło. Kamyki nie dają się oswoić. Do końca będą na nas patrzeć okiem spokojnym, bardzo jasnym.
Drewniana kostka. Drewnianą kostkę można opisać tylko z zewnątrz. Jesteśmy zatem skazani na wieczną niewiedzę o jej istocie. Nawet jeśli ją szybko przepołowić, natychmiast jej wnętrze staje się ścianą i następuje błyskawiczna przemiana tajemnicy w skórę. Dlatego niepodobna stworzyć psychologii kamiennej kuli, sztaby żelaznej, drewnianego sześcianu.
Ostrożnie ze stołem. Przy stole należy siedzieć spokojnie i nie marzyć. Pamiętajmy, ile trzeba było wysiłku, aby wzburzone prądy morskie ułożyły się w spokojne słoje. Chwila nieuwagi, a wszystko może spłynąć. Nie wolno także ocierać się o stołowe nogi, gdyż są one bardzo wrażliwe. Wszystko, co się robi przy stole, należy załatwiać chłodno i rzeczowo. Nie można zasiadać tu z rzeczami nieprzemyślanymi do końca. Do marzeń dano nam inne przedmioty z drzewa.
Studium przedmiotu. Najpiękniejszy jest przedmiot, którego nie ma. Nie służy do noszenia wody, ani do przechowywania prochów bohatera. Nie tuliła go Antygona. Nie utopił się w nim szczur. Nie posiada otworu. Całe jest otwarte. Widziane z wszystkich stron, to znaczy zaledwie przeczute. Włosy wszystkich jego linii łączą się w jeden strumień światła. Ani oślepienie, ani śmierć nie wydrze przedmiotu, którego nie ma.
Zaznacz miejsce, gdzie stał przedmiot, którego nie ma, czarnym kwadratem.
Będzie to prosty tren o pięknym, nieobecnym.
Męski żal zamknięty w czworobok.
Sokrates pozdrawia drzewo za oknem. Mam głowę pełną siwych włosów i ładu. Ty masz głowę pełną zielonego szumu. A jednak od ciebie nauczyłem się mądrości trwania. Korzeniom twoim kłania się Sokrates. Thank you.